W 2014 roku w Danii Morten Tromholt przeprowadził eksperyment w grupie 1095 Duńczyków. Poprosił ich, żeby przez tydzień skrócili użycie Facebooka tylko do 30 minut dziennie. Jego tezą było to, i co chciał udowodnić, że korzystanie z mediów społecznościowych ma wpływ na nasze samopoczucie. Chciał wiedzieć jakie. Nie zdziwiło go wcale, i ciebie pewnie też nie zdziwi, że osoby, które ograniczyły korzystanie z Facebooka, miały, w porównaniu z grupą kontrolną oczywiście, subiektywnie lepsze samopoczucie, a także deklarowali bardziej pozytywny nastrój. Dodatkowo, im więcej ktoś korzystał z Facebooka wcześniej, tym większy wpływ na jego samopoczucie miał ten eksperyment. I to tylko jeden z wielu przykładów badań przeprowadzonych na ten temat przez różnych badaczy z różnych uniwersytetów. Być może jestem w jakiejś bańce, jednak do tej pory nie spotkałem się z badaniem, które pokazywałoby brak lub odmienny wpływ mediów społecznościowych na nasze samopoczucie. Żyjemy jednak w społeczeństwie informacyjnym, otoczeni przez media i urządzenia elektroniczne, więc ciężko będzie nam zrezygnować ze wszystkich udogodnień, które dają. Oczywiście można wyprowadzić się do lasu, jednak sam wolę nauczyć się w tej nowej rzeczywistości żyć i zachować przy tym jak najlepsze samopoczucie. I dla mnie, i dla Was bardzo pomocna będzie w tym książka Wyloguj swój mózg autorstwa Andersa Hansena. Cześć, z tej strony Kamil i witam Cię w podcaście o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Ta książka to oparty na analizie wielu badań naukowych poradnik, który tłumaczy, jaki wpływ na naszą psychikę i samopoczucie mają ogólnie dostępne elektronika i wszechobecne media. Pokazuje, krok po kroku, z jakimi problemami mierzymy się dziś jako ludzie, skąd one wynikają, a także w jaki sposób sobie z nimi radzić. Bo dzisiaj każdy z nas, a przynajmniej prawie każdy, ma w kieszeni telefon lub smartfon. Niestety, znajdujemy coraz więcej dowodów na to, że może być on powodem obniżenia wyników w pracy czy w nauce. Od korzystania z niego można się uzależnić, jak od alkoholu, a jednocześnie wydaje się niezbędnym elementem naszego życia codziennego. Możemy dzięki niemu skontaktować się w każdej chwili z bliskimi, zadzwonić po pomoc w razie potrzeby lub sprawdzić dowolną informację, której brakuje nam, na przykład do zdania egzaminu. Jednocześnie, choć tak pomocnym jest urządzeniem, to sama jego obecność, nawet w zasięgu naszego wzroku, znacząco obniża koncentrację i umiejętność skupienia na wykonaniu zadania. W książce Wyloguj swój mózg Anders Hansen skupia się na tym, by pokazać nam wszystkie te realne zagrożenia, a także podaje skuteczne sposoby na radzenie sobie z nimi. Dlatego też moim zdaniem ta książka przyda się każdej osobie, która korzysta z jakiegokolwiek urządzenia umożliwiającego łączność z internetem, czy korzystanie z mediów społecznościowych. Zakładam, że jeśli słuchasz tego podcastu, to prawdopodobnie takie urządzenie masz. Czy to jest smartfon, czy to jest laptop, czy to jest tablet. Więc należysz dokładnie do tej grupy. I w takim razie zachęcam Cię serdecznie do wysłuchania tego odcinka do końca. Podam w nim, moim zdaniem, najważniejsze zagadnienia, którymi dzieli się autor. I jeśli nie czytałeś lub nie czytałaś żadnej książki w tym temacie radzenia sobie w cyfrowym świecie, takich jak chociażby Cyfrowy minimalizm Cala Newporta czy Indestructible, to zachęcam Cię również do sięgnięcia po jej pełną wersję. Link oczywiście znajdziesz w notatkach do tego odcinka na stronie książkikoreuczą.pl. No i jeszcze zanim przejdziemy do konkretnej treści, to kim jest autor? Anders Hansen to szwedzki lekarz, specjalista w dziedzinie psychiatrii, pracujący w Instytucie Karolinska i cieszy się dużą popularnością właśnie w Szwecji. W swoich książkach, które zostały przetłumaczone na wiele języków, i to chętnie przyznaję również ja, w bardzo zrozumiały sposób tłumaczy najnowsze odkrycia z neurobiologii oraz wyjaśnia, jak możemy wykorzystać je w codziennym życiu. Za Wyloguj swój mózg chociażby otrzymał prestiżową nagrodę The Health Award of the Year. I sama ta książka, chociaż nie wydaje się taka na pierwszy rzut oka, to posiada dość szeroką bibliografię i oparta jest na analizie licznych badań naukowych. A teraz przejdźmy do tego, co lubimy w tym podcaście najbardziej, czyli do konkretów. Przynajmniej ja to lubię najbardziej. Mam dla Was trzy ciekawe informacje, które mam nadzieję odpowiednio zobrazują, że warto przynajmniej z większą ostrożnością podchodzić do technologii, bez których dziś mało kto wyobraża sobie codzienność. Ciekawostka pierwsza. Smartfon sprawia, że mniej interesujemy się otoczeniem. Ryan Dwyer z kanadyjskiego Uniwersytetu British Columbia przeprowadził ciekawe badanie, by sprawdzić, w jaki sposób obecność telefonu wpływa na zainteresowanie rozmową. Po zrekrutowaniu najpierw około 300 osób poprosił ich o ocenę przebytej kolacji z przyjaciółmi. Przy czym przed badaniem powiedział części z nich, że podczas kolacji otrzymają wiadomość tekstową, dlatego mają mieć telefon pod ręką. Pozostałych zaś poprosił, żeby nie zabierali go ze sobą w ogóle na kolację. I okazało się, i potwierdził ten wynik także w innym badaniu, że osoby, które miały przy sobie telefon, oceniły ten czas z przyjaciółmi jako mniej satysfakcjonujący. Jednocześnie czuły się bardziej rozproszone podczas rozmowy i miały większą trudność ze skoncentrowaniem się na rozmowie. Podobne wyniki otrzymali także badacze z innych uniwersytetów, zarówno w odniesieniu do spadku koncentracji, większego rozproszenia, a także spadku samopoczucia. A wszystko to związane z obecnością smartfona, otrzymywaniem powiadomień lub aktywnego z niego korzystania. I teraz, jak sobie poradzić z tą sytuacją? Jak sobie poradzić z tym, żeby telefon nie przeszkadzał nam w kontaktach z innymi ludźmi? I tutaj, idąc tokiem autora, gdy spotykamy się z przyjaciółmi, najlepiej wyciszmy telefon i trzymajmy go z dala od nas. Autor poleca, by skoncentrować się na tych osobach, z którymi spędzamy czas, a wtedy po prostu będziemy się lepiej z nimi bawić i lepiej odbierać ten czas. Bo pomimo tego, że telefony mają niesamowitą możliwość łączenia nas z kimkolwiek na świecie, to mogą równie dobrze odebrać nam przyjemność z obcowania z osobą po drugiej stronie stołu. Ciekawostka druga. Czy media społecznościowe sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi? W 2016 roku Helmut Appel z Uniwersytetu w Kolonii, analizując dziesiątki wyników badań, zaobserwował istotne zależności pomiędzy korzystaniem z Facebooka a potrzebą porównywania się do innych, zazdrością i depresją. Te wskaźniki rosły wraz z ilością i częstotliwością korzystania z tego medium, co już chyba potroszę odpowiada na nasze pierwsze pytanie, że nie do końca media społecznościowe sprawiają, że stajemy się szczęśliwsi. Takie oddziaływanie zauważył szczególnie w przypadku tak zwanego pasywnego korzystania z tego medium, czyli kiedy ktoś logował się do Facebooka, przeglądał go, ale nie publikował nic od siebie i nie wdawał się w dyskusję. Oczywiście to tylko jedno z tysięcy badań przeprowadzonych na ten temat. Ciekawe wyniki przedstawiła Melissa Hunt w swoim artykule opublikowanym w Journal of Social and Clinical Psychology. W grupie 143 studentów losowo przypisała uczestnikom ograniczenie korzystania z platform społecznościowych do tylko 10 minut dziennie i mieli wytrwać w tym ograniczeniu przez 3 tygodnie. Po tym czasie okazało się, że osoby, które ograniczyły korzystanie z mediów społecznościowych, czują się zdecydowanie mniej samotne i bardziej spokojne na co dzień. Jak więc można bardzo łatwo wywnioskować, media społecznościowe, pomimo swojej nazwy, nie sprawiają, że czujemy się bardziej skontaktowani z innymi, szczęśliwsi, czy też dają nam większy poziom poczucia własnej wartości. Jednak to nie jest tak, że są złe. Po prostu większość z nas używa ich w nieodpowiedni sposób. I tutaj autor przychodzi z rozwiązaniem, żeby zamiast pasywnie korzystać z Facebooka czy Instagrama, patrzmy na nie jako na narzędzia interakcji. Bo aktywne komentowanie postów innych osób, zamiast takiego pasywnego patrzenia i porównywania się z nimi, myślenia, o kurde, a Franek znowu wyjechał na Kanary, a mi się to nie udało, jest generalnie bez sensu. A aktywne angażowanie się w życie innych właśnie w ten sposób stwarza poczucie przynależności i wzmacnia kontakt. Media społecznościowe powinny być narzędziem interakcji i komunikacji, powinny stwarzać takie możliwości, a nie być tylko miejscem pasywnego śledzenia, jak komuś jest dobrze. Dodatkowo autor zachęca, byśmy starali się obserwować tylko te osoby, z którymi chcemy aktywnie wchodzić w interakcję. To ograniczy zarówno czas potrzebny na ich korzystanie, jak i zmniejszy ilość informacji, które tak naprawdę w większości nie są nam potrzebne do życia. Ciekawostka trzecia. Ruch może być niezłym antidotum. Według danych z 2018 roku w każdej minucie wysyłanych jest około 187 milionów e-maili, na YouTube przesyłanych jest około 400 godzin materiału, a użytkownicy Tindera przeglądają ponad milion zdjęć, I to wszystko w ciągu jednej minuty. Oczywiście ani ja, ani ty nie musimy tych wszystkich informacji ogarniać, jednak w ogóle sama ilość już, która do nas dopływa, rośnie w każdej chwili. Na przykład w tym roku przesyłanych jest około 500 godzin materiałów na YouTube. Nasz mózg jest jednak taki sam jak jeszcze 10 tysięcy lat temu i nie jest w stanie tak realnie sobie poradzić z takim natłokiem informacji. Dlatego osoby, które lepiej sobie z tym radzą, tak naprawdę nie wyćwiczyły się w skuteczniejszym ich przyjmowaniu, ale po prostu o wiele lepiej je selekcjonują. Co ciekawe, zdolność do selekcji informacji, czyli kontrolowania napływających do nas impulsów, można dość prosto zmierzyć i służy do tego test Stroopa. Według badań cytowanych przez autora okazuje się, że dorośli, którzy przed wykonaniem testu uprawiali przez 20 minut aktywność fizyczną, radzili sobie znacznie lepiej z utrzymaniem uwagi niż osoby, które tej aktywności nie wykonywały. Z kolei Johannes Drew z Uniwersytetu w Groningen pokusił się o metaanalizę badań dotyczących wpływu aktywności fizycznej na utrzymanie uwagi przez uczniów, więc grupy, która, jak możemy się domyślić, jest często bardzo, ale to bardzo rozproszona. I z różnych badań, które analizował, wynika, że umiarkowana aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na utrzymanie uwagi i wyniki w nauce, a ten wpływ jest tym większy, im częściej ta aktywność jest wykonywana. Przy czym zauważane rezultaty, i to jest bardzo, bardzo ciekawa informacja, badacze zauważyli już przy 6 minutach aktywności fizycznej dziennie. Także jeśli chcesz praktycznie wykorzystać te zalety aktywności fizycznej, to tutaj autor znów ma kilka porad dla ciebie. Przede wszystkim każdy ruch jest dobry dla mózgu, ale najlepszy jest ten, który powoduje przyspieszenie tętna. Oczywiście nie musimy biegać maratonów. Z punktu widzenia zdrowia mózg zaskakująco daleko zajdzie dzięki takim zwykłym po prostu spacerom. A jeśli chcemy zrobić wszystko, aby zmniejszyć poziom stresu i poprawić koncentrację, to powinniśmy trenować w przybliżeniu 3 razy w tygodniu po 45 minut. Z lekką zadyszką, lekko spoceni. I tyle. To już jest tyle. Nie trzeba codziennych, dwugodzinnych treningów. Wystarczy naprawdę czasem lekka aktywność fizyczna, lekki trucht, wyjście na rower, trochę szybsza jazda i już można sobie całkiem nieźle poprawić samopoczucie. I to jest dobre. I to jest, ta wiadomość mnie naprawdę, naprawdę ucieszyła. Szczególnie, że no, powiedzmy sobie szczerze, jakby nie zawsze w natłoku codziennych zdarzeń mamy faktycznie tyle czasu, żeby wychodzić na siłownię, przebierać się, spędzać tam godzinę i później jeszcze wracać w korkach. Czasem wystarczy po prostu szybki marsz. W ramach podsumowania chciałbym się troszkę cofnąć w czasie. Szczególnie do roku 2004, bo przyniósł on kilka bardzo ważnych zmian. Na przykład 3 sierpnia tego roku NASA wystrzeliła w kierunku Merkurego sondę kosmiczną Messenger. 11 marca w Madrycie doszło do serii zamachów bombowych na pociągi, w których zginęło 191 osób. A 4 lutego, dla kontrastu, uruchomiono serwis społecznościowy Facebook. I wtedy prawdopodobnie mało kto się tym przejął, poza garstką studentów z USA. Jednak dziś Facebook jest ogromną firmą wartą ponad 600 miliardów dolarów. A to tylko jedna z wielu platform społecznościowych, z których korzystają już miliardy ludzi na całym świecie. I to nie jest tak, że chcę was zostawiać z myślą, że teraz powinniśmy się pozbyć wszelkiej elektroniki z otoczenia i wrócić do czasów sprzed, nie wiem, rewolucji przemysłowej. Czego życzę sobie i wam, to byśmy korzystali rozsądnie i ostrożnie z tych mediów, które z łatwością wciągają nas w swoje struktury i też bardzo łatwo uzależniają. Dlatego polecam wam bardzo tę książkę, bo daje moim zdaniem bardzo obszerny obraz problemu, z jakim się stykamy na co dzień, a jednocześnie nie jest tak skrajna jak niektóre pozycje w tej tematyce, więc może być przydatna nie na takiej zasadzie, że powiem wam, że powinniście właśnie rzucić teraz wszystko i w ogóle się nie kontaktować ze światem. Nie, nie, nie. Ona bardzo fajnie pokazuje, w jaki sposób możemy się nauczyć korzystać z tego, co jest nam dane, z tych przywilejów, tych udogodnień, a jednocześnie, żeby nie popaść w skrajność, nie popaść w uzależnienie i nie odciąć się od rzeczywistości, co zdarza się coraz większej ilości osób na świecie. I to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo zachęcam was do przeczytania tej książki raz jeszcze. Jeśli chcecie się skontaktować, macie jakieś ciekawe książki do polecenia, coś co warto, żebym omówił w ramach tego podcastu, albo z czym się nie zgadzacie, co powiedziałem, to też bardzo chętnie podyskutuję. Możecie do mnie napisać na maila kamil@książkiktoroczą.pl i będzie mi to bardzo, bardzo miło od was słyszeć. Lubię od was słyszeć. I to tyle. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu.